Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła, rozdział 5. I ujrzałem na prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie, zapieczętowaną na 7 pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła obwieszczającego głosem donośnym: to godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie. A nie mógł nikt, na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią, otworzyć księgi, ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć, ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze starców: przestań płakać. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida. Tak, że otworzy księgę i 7 jej pieczęci. I ujrzałem między tronem z czworgiem zwierząt, a kręgiem starców, stojącego baranka, jakby zabitego. A miał 7 rogów i 7 oczu, którymi jest 7 duchów Boga wysłanych na całą ziemię. On poszedł i z prawicy zasiadającego na tronie wziął księgę, a kiedy wziął księgę, 4 zwierząt i 24 starców upadło przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają: godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. I ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i zwierząt i starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i moc i cześć i chwałę i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i na morzu i wszystko, co w nich przybywa, usłyszałem, jak mówiło zasiadającemu na tronie i barankowi: błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A 4 zwierząt mówiło: amen. Starcy zaś upadli, dali pokłon. Oto słowo Boże.
Wczoraj w 4 rozdziale z Apokalipsy dowiedzieliśmy się, że Bóg, który w swojej istocie jest niepoznawalny, cały ten świat mówi nam o tym, że jest, ale jaki jest, to tylko Bóg wie. A my możemy poznać Boga tylko poprzez to, co dla naszego dobra czyni. Co dla naszego dobra czyni i Ojciec, i Syn, i Duch Święty, mamy powiedziane w 4 Ewangeliach. Żeby poznać Boga prawdziwego, a Boga prawdziwego chce nam zawsze zakłamać szatan, o którego istnieniu mówi Ewangelia Marka, trzeba 4 Ewangelie czytać według kluczy. Szatan atakuje 4 sfery, które wyrażają te klucze, herby. Ewangelię trzeba czytać jako zwycięstwo Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, i swoje zwycięstwo nam zostawił w 4 Ewangeliach. I najpierw są Ewangelie, a później 7 sakramentów świętych. I dlatego też mamy trochę ustawione na głowie, że my bardziej w tradycji Kościoła żyjemy sakramentami świętymi, a Pismo Święte leży od Bogiem. Pierwszym sakramentem, w którym daje nam się poznać Bóg, ma nie tylko poznać, ale cztery Ewangelie mają moc stwarzania tego, o czym mówią. Mają moc stwarzania. Dają to, o czym mówią. Tak już ludzka mowa, jeśli mówimy do kogoś życzliwie, pozytywnie, to go stwarzamy takim. On się takim staje. Jeżeli komuś mówimy ciągle negatywnie, to się taki staje, zwłaszcza w stosunku do nas. Ważne jest obcowanie z Pismem Świętym, ponieważ ono staje się wystrojem naszych wnętrz, naszego umysłu, naszego poznania, naszego działania. I oczywiście cztery Ewangelie kończą się tajemnicą Baranka Bożego, tajemnicą Krzyża. O czym będziemy mówić najbliższą niedzielę? Święto Chrystusa Króla, że tylko On jeden króluje tam, gdzie nikt ani przed Nim, ani po Nim nie królował i nie ma mocy. Jeżeli się nie żyje czterema Ewangeliami, to między nami a Bogiem powstaje morze nieporozumienia. Morze, morze. I to morze albo tu pokonamy, przepłyniemy, albo w czyściu. W czyściu po tamtej stronie przepłynąć morze nieporozumienia to jest duży ból. Czyściec to jest studium Pisma Świętego. Jesteśmy prześwietlani Pismem Świętym. No i przykrość jest dodatkowa ta, że wiemy, że mogliśmy to tu zrobić. Ale myśmy zawsze szukali łatwego chrześcijaństwa dzięki życzliwości kapłanów. Na swoje usprawiedliwienie tutaj wszyscy, łącznie z kapłanami, mamy to, o czym mówi piąty rozdział Apokalipsy. Jest za trudne. Jest za trudne dla naszego umysłu, bo mówi specjalnym językiem, językiem Boga, językiem symbolu, a jest trudne też dla naszej woli, bo mówi o tym, że my mamy realizować czyny Boga. Nas obowiązuje nie jakaś etyka z innych religii, tylko nas obowiązuje etyka Boga, miłość Baranka Bożego. Święty Jan, apostoł, miał poznanie tego, że Pismo Święte jest ważne, jednocześnie przerasta ludzki umysł, ludzką wolę, no i płakał. Jeden ze starców, myślę, że Abraham, ojciec wiary, mówi mu: nie płacz, ponieważ ten, o którym Stary Testament mówił, obiecywał, Syn Boży, który stał się jednym z nas, księgi Starego Testamentu były scenariuszem jego działania. A skoro on według tego scenariusza żył, działał, rodząc Nowy Testament, cztery Ewangelie, to on nie stanął obok Słowa Bożego. On wszystkie księgi już wytłumaczył. Realizując. Jezus Chrystus idealnie dla naszego umysłu wytłumaczył i chce tłumaczyć Ewangelię. Nie bibliści, którzy uważają, że to oni. Nie, to nie jest prawda. Bardzo często zaciemniają. Jezus się skarży na biblistów. Poznacie Boga człowieka. Jezus nie tylko nieustannie każdemu z nas chce w naszych wnętrzach tłumaczyć, ale być źródłem mocy wykonywania, realizowania Ewangelii. Rozdział 5. Dziś czytamy. Gdzie to jest w tradycji Kościoła podczas każdej mszy świętej? Zwróćcie uwagę na to, że jest taka praktyka, którą i kapłani, i wierni przeżywają dość kostycznie, to znaczy bezmyślnie. Pan z wami i z duchem twoim wszyscy wstają. Otóż jest to przypomnienie rozdziału 5 Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Że to Chrystus zmartwychwstały przychodzi do naszych wnętrz, na nasze spotkanie, żeby dwie rzeczy sprawić: wyinterpretować i uzdolnić. Czy się zgadzacie z tym? Nie ma wyjścia, trzeba się zgodzić. Ale my to robimy tak mechanicznie. odtąd chciałem prosić siebie i was, żebyśmy, jak jest czytana Ewangelia, od razu sobie uświadamiali 5 rozdział Apokalipsy świętego Jana Apostoła, niesłychanie ważny. Nie martw się, że nie rozumiesz. Nie martw się tym, że nie potrafisz. Nauczyciel i mistrz przyszedł. On, który jest zrealizowanym Pismem Świętym. Wszystkie księgi w nim się zrealizowały. I powinniśmy mniej mówić, a więcej z Jezusem rozmawiać. Dlatego was prosiłem i proszę, żeby znaleźć sobie każdego dnia moment taki, żeby usiąść w samotności z Jezusem, te czytania, które były na Eucharystii, przypomnieć sobie i powiedzieć: Jezu, tego nie rozumiem, tego nie rozumiem, tego nie potrafię. I potrwać, posiedzieć, powierzać Mu, oddawać Mu swoje życie do dyspozycji, żeby ta Ewangelia we mnie była spełniona, ten tekst. I mówić: Jezu, Ty z krzyża, zrealizowawszy Księgi Święte, powiedziałeś: pragnę. Ja też pragnę, żeby będę żył Twoją obecnością, żebyś Ty przypominał mnie Pismo Święte w odpowiednich momentach i żebyś Ty we mnie to realizował.
Bóg Wszechmogący jest po trzykroć święty. Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie, chwalcie Go za potężne Jego dzieła, chwalcie za niezmierzoną Jego wielkość. Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie na harfie i cytrze, chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie na strunach i flecie. Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, chwalcie na cymbałach brzęczących. Wszystko, co żyje, niech chwali Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.
Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiadał przypowieść dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min i rzekł do nich: zarabiajcie nim, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, Twoja mina przysporzyła 10 min. Odpowiedział: dobrze, sługo dobry, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 10 miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, Twoja mina przysporzyła 5 min. Temu też powiedział: i Ty miej władzę nad 5 miastami. Następny przyszedł i rzekł: Panie, tu jest Twoja mina, którą otrzymałem, zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem Ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Chcesz brać, czegoś nie położył, i rządź, czegoś nie posiał. Odpowiedział mu: według słów Twoich sądzę Cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, chcę brać, gdzie mnie położył, i rządź, gdzie mnie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? Ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał. do obecnych zaś rzekł: odbierzcie mu minę, dajcie temu, który ma 10 min. Odpowiedzieli mu: Panie, ma już 10 min. Powiadam wam, każdy, kto ma, będzie mu dodane. Temu, kto nie ma, zabiorę nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie na moich oczach. Po tych słowach ruszył naprzedzie, zdążając do Jerozolimy. Oto słowo Pańskie. To jest trudna przypowieść i błędnie interpretowana nawet przez biblistów, którzy powtarzają taki bełkocik, że ta przypowieść właściwie to jest ta sama, co przypowieść o talentach. Totalne nieporozumienie. To są zupełnie różne przypowieści. W każdej z nich o co innego chodzi. Jezus jest tuż przed Jerozolimą, blisko Jerozolimy. W Ewangelii Łukasza od pewnego momentu Jezus zmierza do Jerozolimy, bo tu spotka się ze szczytem pogaństwa. Ci, którzy wierzyli w Boga Jahwe i obowiązywała ich prawda o Bogu Jahwe. Niestety, gdy Bóg prawdziwy w Jezusie się pojawi, powiedzą: nie, przerosną pogan, odrzucą Boga prawdziwego, powiedzą: nas to nie interesuje. Zbyt wymagający jest. I w Ewangelii, i w przypowieści o talentach, i tutaj o minach, zauważcie, jest powodzenie tego, o czym nieraz mi kiedyś mówiono, że ja nadmiernie głoszę darmowość zbawienia, a jednak ona jest prawdziwa i to jest jeden wielki krzyk świętego Pawła w listach, że darmo, z łaski, bo wszystko w krzyżu, całe zło zostało spalone miłosierdziem Bożym, zanim poprosiliśmy o to. Chrystus zmartwychwstały daje darmo swego ducha. Tak postąpił ze świętym Pawłem i będziesz głosił darmowość. Ale w momencie, kiedy Chrystus przychodzi ze swoim zbawieniem, ze swoim zmartwychwstaniem, darami Ducha Świętego, z Ewangeliami do naszych wnętrz, to wcale nie oznacza, że nas nie obowiązuje heroizm. Wręcz heroizm, heroiczny trud. Kto ma, będzie mu dodane. Temu, kto nie ma, zabiorą mu nawet to, co ma. Każdy otrzymuje według tego, do czego jest zdolny. O czym wie tylko Bóg, Jezus. 10 min, 5 min, 1 mina. Ponieważ Jezus zna zdolność człowieka do poświęcenia, ile on może wykorzystać. Ten, który miał za bardzo był zajęty sobą, egoistą, otrzymał 1 minę, niezbędną do zbawienia. Ale i to za chustę zawiązał i oddał Chrystusowi zmartwychwstałemu w momencie śmierci. A miał procentować, miał mnożyć. Miłość krzyża uobecnia się w nas dzięki zmartwychwstaniu i my w każdej sytuacji, w której ktoś składa na nas swój grzech, mamy rozmnożyć przebaczenie Chrystusa. Mamy przebaczyć. A nie wierzyć, że ja zostałem zbawiony, ale po pogańsku przeżywam krzywdę, zło. Po pogańsku. Czyli zakupuje krzyż. Tę minę, ten talent. Ci, którzy żyją miłością z krzyża, pozwalają Chrystusowi, królowi w sobie panować, w swoim umyśle, swojej woli, otrzymują udział we władzy Chrystusa zmartwychwstałego w życiu po śmierci. otrzymują władzę. I święci właśnie błogosławieni mają władzę i sprawują taką władzę. Bo powiem, jest rejonizacja tej władzy. Bo Jezus daje im radość, żeby ich miłość, choreiczna miłość, mogła się wypowiadać względem nas. To jest tajemnica świętych obcowania. Więc nie jest prawdą, że jest sprzeczność między darmowością zbawienia a kwietyzmem, że my możemy sobie nic się nie trudzić. Ten trud w stosunku do pewnych ludzi, którym daje 10 min, musi być trudem heroicznym, może męczeńskim, całe lata męczeństwa. Każdy z nas ma różną historię. To jest jedna bardzo ważna uwaga. Pogodzenie. Trzeba żyć obecnością Chrystusa Zmartwychwstałego, bo życie, żyjemy w świecie niezbawionym i ten świat niezbawiony może nam zabrać wiarę w Jezusa Chrystusa, Boga, jako miłość. Kto ma, będzie mu to dane. Kto ma sobie obecność Krzyża Chwalebnego, będzie się rodzić dobro. Kto nie ma, nie żyje tym, to straci wręcz wiarę. Może stracić wiarę. Druga myśl. Jezus wnet będzie w Jerozolimie i dokonają się rzeczy, o których nikt nie powiedział tym, którzy idą za Nim. Tłum idzie z entuzjazmem, ma nadzieję, że tam Jezus ogłosi się synem Dawida i wskrzesi takie królestwo. Zrodzi takie królestwo jak Dawid, doczesne. Co stanie się w Jerozolimie? Jezus mówi, nie stanie się to, czego wy oczekujecie. Ja, szlachetnego rodu, rodu Dawida, a jednocześnie Syn Boży, który stałem się spełnieniem obietnicy rodu Dawida, będę odrzucony. Będę odrzucony. Idę do Jerozolimy, żeby posiąść godność królewską jako Mesjasz, jako potomek Dawida. Ale będę odrzucony. Współobywatele mnie znienawidzą, powiedzą, nie chcemy, żeby ten królował i wyślą poselstwo do przedstawiciela Rzymu, Poncjusza Piłata. On chce być królem, a naszym królem jest Cezar w Rzymie. Musimy go ukrzyżować. Elita Izraela, arcykapłani, niektórzy kapłani, to byli ludzie niezmiernie bogaci. Oni nie żyli Bogiem, tylko żyli z Boga. Z Boga. Oni nie chcieli żadnych zmian. Niech Rzymianie panują. Jest porządek, pokój. A my będziemy, nam będzie dobrze. Bo Jezus domagał się heroicznej ofiary, żeby się zajęli biednymi i tak dalej. Odrzucili Jezusa. Nie dali mu godności królewskiej. Jako ludzie Jezus odrzucony, jednak otrzymał godność królewską, bo odszedł w daleki kraj, odszedł do Ojca, w zmartwychwstaniu otrzymał godność królewską i wrócił, żeby się rozliczać. Czyli ten czas między Krzyżem Zmartwychwstania, Pięćdziesiątnicą i przyjściem na końcu czasu, jest to czas teraz naszego trudu, naszego wysiłku, naszego współzbawiania z Jezusem, rodzeniem Jego Królestwa na tej ziemi, Królestwa Boga, ale we wnętrzach ludzkich. Zaskakujące jest jednak to, co jest na końcu. Do tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przeprowadzę ich tu, pościnajcie na moich oczach. Jezus ma na myśli rok 70, zryw powstańczy. Sami sobie zafundują śmierć. Odrzucając mnie, odrzucili moją opiekę, moje miłosierdzie. sami siebie zrobili Mesjaszami. Rzymianie ich pościnali. W tej przypowieści w Ewangelii Łukasza, która jest Ewangelią dla wszystkich narodów, dla wszystkich pogan, najbardziej pogańscy są dotąd wierzący elita Izraela, największymi poganami. Jezus w tej przypowieści, żeby zrozumieli idący za Nim, co się wydarzy w Jerozolimie, nawiązał do faktu historycznego. Otóż Herod Wielki swoje królestwo przed śmiercią podzielił na swoich trzech synów, których nie zdążył zamordować, bo innych wymordował. To byli Antypas, Filip i Archelaus. W tym wypadku nawiązuje do historii Archelausa, który otrzymał w testamencie Judę, a więc Jerozolimę. To był wielki tyran, bardzo brutalny. Może w jakimś sensie już na samym początku dorównywał tatusiowi w okrucieństwie. I dlatego wysłali, kiedy on jechał do Rzymu, do Cezara Augusta, żeby otrzymać godność królewską, żeby ten testament był zatwierdzony, testament ojca, od razu pojechała za nim delegacja 50-osobowa elity żydowskiej i prosili Cezara Augusta, on jest okrutnikiem, nie chce, żeby on panował nad nami. No ale jednak August się przychylił do testamentu Heroda Wielkiego, przyjaciela Rzymu. Nie dał mu wprawdzie godności królewskiej, ale dał mu władzę. Jak Archelaus wrócił z Rzymu, to tych, którzy byli jako delegacja w Rzymie, przywołał paluszkiem wskazującym i pościnał. Zemścił się. Dlaczego Jezus sięgnął do tego faktu historycznego? Otóż dlatego, że Jezus mówiąc, wy mnie odrzucając w Jerozolimie, domagając się od Rzymu, żeby mnie otrzymał władzy królewskiej, mnie porównaliście do Archelausa, że jestem okrutnikiem, niegodnym panowania. Poniżyliście mnie. Zrównaliście mnie z Archelausem, z tyranem. Odebraliście mi godność Mesjasza, ale ja przywróconą godność otrzymałem zmartwychwstaniem. Tak Jezus w sposób tajemniczy próbował podpowiedzieć, co się stanie w Rzymie. Nikt mnie godności nie zabierze, dam się chwilowo poniżyć, zrównać z Archelausem, ale jednak przyjdę jako zmartwychwstały po trzech dniach i poznacie moją godność królewską, że jestem jako człowiek wywyższony, przebóstwiony i tej godności już mi nikt nie zabierze. Chrystus zmartwychwstały, uobecniając się w nas, nam przywraca godność dzieci Boże, dzieci Ojca. Godność każdego człowieka, chrześcijanina, jest godnością, którą ma Jezus Chrystus. Bo Jezus się z Nim utożsamia. To jest taki temat Jana Pawła II o godności człowieka. Szanuj człowieka. Dlatego też my nie powinniśmy się za bardzo skupiać na sobie, tylko na fakcie, że ktoś taki, jak Syn Boży staje się człowiekiem, tak pragną wszelkiego dobra, nawet mojej godności. To jest temat Ewangelii Łukasza, że chwilowo tu przebywamy na tej ziemi, ale w gruncie rzeczy my już żyjemy w Jezusie Chrystusie, później się dowiemy i Maryi, Ojcu, jako dzieci Boże. A więc godność królewską. A na razie musimy się zająć handlem, talentami i minami. Natomiast w tej przypowieści o talentach Tam jest akcent nie tyle na godność, tylko jest akcent na ogrom dobra, które może spłynąć na ten świat, jeżeli Chrystus zmartwychwstały w nas zacznie żyć. Ogrom dobra, bogactwa. Funkcjonuje w naszej cywilizacji pojęcie talent. O, ten to talentowany, ten ma talent, ten ma talent. Różne zawody, żeby te talenty wydobyć. To wzięte jest z Pisma Świętego. Da, który trzeba rozwinąć talent. A Chrystus właśnie w tej pierwszej przypowieści o talentach mówi: ja składam talent mojej miłości z krzyża. Możesz zło przystawiać, dobro, zbawienie, życie wieczne.